I są już z nami w studiu reprezentanci Stowarzyszenia Prawo Dziecka, prezes tego stowarzyszenia, Paweł Borusiewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I należący również do stowarzyszenia Dawid Gabara. Dzień dobry.
Witam.
Łodzianin. Paweł przyjechał do nas z Warszawy. Bardzo dziękujemy. Kawał drogi jednak. Cieszę się, że możemy porozmawiać dziś o problemie bardzo trudnym i myślę, że dla wielu i kobiet, i mężczyzn bolesnym, bo to problem dotyczący utrudniania ojcom widzenia się, czy wychowywania wręcz dzieci, bo to nie chodzi tylko o to, żeby czasem się pobawić z dzieckiem, ale żeby spędzać z nim czas. No i ja myślałam, że już wiele się zmieniło, bo kiedyś także rozmawiałam na ten temat właśnie z gośćmi w radiu. Myślałam, że wiele się zmieniło, a tymczasem nie tak dużo i wciąż są ogromne trudności i wciąż jest tak, że sądy nie stają na wysokości zadania?
Tak. W 2015 roku zostało zmienione prawo, jeśli chodzi o dokładnie o władzę rodzicielską. Bo tu trzeba podzielić, jeśli chodzi o sprawę kontaktów czy wychowywania dziecka po przyrostaniu rodziców czy po rozwodzie na dwie sprawy. Czyli jedna to jest władza rodzicielska, a druga to są kontakty, możliwość wychowywania dziecka. Władza tak naprawdę ogranicza się tylko do stwierdzenia, że ma się jakby prawo do wychowywania dziecka, ale nie wiąże się w zasadzie z niczym więcej. To tylko oznacza, że rodzic jest gotów do wychowywania dziecka, do łożenia na rzecz dziecka, umożliwienia mu wychowania czy rozwoju. Natomiast nie wiąże się z de facto z opieką, ponieważ dalej opiekę przyznaje sąd obojgu rodzicom, albo jednemu rodzicowi. No w tej chwili jest sytuacja taka, że w zasadzie 94% opieka przyznawana jest matce, a około 4% ojcom. Opieka wspólna, kiedy oboje rodzice naprzemiennie, czyli na przykład tydzień na tydzień wychowują dziecko, to jest w tej chwili około 0,68%.
Tak mało?
Tak. To jest
bardzo mało.
To jest razem. I to liczymy już jako ta opieka wspólna, kiedy jest zgoda rodziców, oboje rodziców zgadzają się na taką opiekę i taka, kiedy tej zgody nie ma, a mimo to sądy przyznają tą opiekę.
To może powiedzmy teraz, jaka jest konkretna życiowa sytuacja obu panów. W przypadku pana Dawida to jest w ogóle dość ciekawa rzecz, bo mamy tutaj starszego syna, 16-letniego i tutaj mama żadnych trudności nie robi i jest ta opieka naprzemienna. Natomiast kłopot jest z drugą partnerką. Tutaj jest 4-letnie dziecko, tak?
Tak. Znaczy ja bym chciał tutaj nawiązać do wypowiedzi kolegi i może zacznę od tego, że opieka naprzemienna w moim przypadku nad synem z pierwszego związku trwa od 9 lat. I myślę, że ona była możliwa tylko dlatego, że nie trafiliśmy do sądu. W sensie, no nasza świadomość rodzicielska była na tyle duża, że pewne rzeczy odnośnie dziecka ustaliliśmy i nie potrzebowaliśmy do tego sądu, kuratorów i ustaleń w zakresie władzy rodzicielskiej, czy jakichś tam innych rzeczy. Tak?
Ale przepraszam, że się wtrącę, ale zaznaczmy, że to jest przejaw takiej bardzo dojrzałej postawy. Trzeba naprawdę spokoju, dojrzałości, żeby przy rozstaniu nie przenosić swojego bólu, frustracji, rozczarowania na dziecko. To wymaga jednak takiej
mądrości,
dojrzałości.
Przy każdym rozstaniu no było emocjonalnie mniej lub bardziej, no ale no jednak uważam, że jeśli dwoje dorosłych ludzi decyduje się na dziecko, a potem z jakichś przyczyn coś się nie układa, no to główną dewizą chyba jest tutaj dziecko jednak i jeśli będziemy patrzeć pod jego kątem, to jesteśmy w stanie wszystko ustalić i to pokazuje mój przykład od 9 lat. To trwa, to jest, to po prostu ewoluowało, czasy były dopasowywane do potrzeb dziecka w zależności od wieku, od potrzeb, od zajęć dodatkowych, tak. Nie poruszam tutaj też specjalnie jakichś tam tematów odnośnie na przykład ustaleń finansowych, tak, bo to zaraz wchodzimy w tematy kontaktów i alimentów. Powiedzmy przy opiece naprzemiennej można to ustalić wiele różnych innych sposobów, tak? No najprościej pół na pół, zakładając, że rodzice mają podobny status finansowy. Więc tutaj każda sfera jakby jest do dopasowania, jeśli rodzice wykazują chęć, tak? No Paweł tutaj mówił o sytuacjach statystycznych, które mają miejsce w sądach, no nie? Skonfliktowani rodzice tam trafiają głównie skonfliktowani, tak? No jeśli ktoś mimo rozstania potrafi ten tak zwany konflikt zażegnać i patrzeć oczami dziecka, no to myślę, że wtedy jest to najważniejsze. No i teraz mamy znów dwa punkty widzenia, czyli cały aparat sądowniczy, psychologowie, prawnicy, którzy niejako uważają, że dziecko powinno mieć jedno miejsce zamieszkania. No jakby to wynika też z tego, że oni przez to mają pracę w uproszczeniu, tak? Tak my to postrzegamy. No kontra opieka naprzemienna, która mimo tego, że prawo daje takie możliwości, jest bardzo rzadko orzekana i sądy nadal tego nie praktykują. No i jakby mój przykład pokazuje, że się da, że to jest, że to jakby wszystko można, tak? Nigdy nikomu z nas nie przyszło do głowy, aby zabierać władzę rodzicielską, czy dokuczać drugiemu rodzicowi, tak? Bo to jest dokuczanie dzieckiem, to umówmy się, że utrudnianie kontaktów to jest granie emocjonalne dzieckiem i tak jak pani zauważyła, świadczy o niedojrzałości jednego z rodziców.
No ale trzeba wziąć też pod uwagę właśnie sam ten proces rozstania, kiedy ja tutaj nie mogę się wypowiadać, bo każda sytuacja jest inna, więc nie chodzi o to, że ja generalnie bronię tych mam, które zabraniają kontaktów z dziećmi, tylko że też chciałabym, żebyśmy spojrzeli z taką próbą zrozumienia, że czasem to są niezwykle bolesne sprawy, takie rozstania i czasem mama nie umie poradzić sobie z takimi emocjami, no i wtedy rzeczywiście rzecz przenosi się na dziecko. Nie chciałabym, żebyśmy demonizowali teraz wszystkie kobiety, które taką postawę przejawiają. Jakoś bym chciała zrozumieć tutaj obie strony. Natomiast wyobrażam sobie, że po prostu dziecko każde potrzebuje ojca, a ojciec potrzebuje dziecka. Przynajmniej dobry ojciec.
To może ja przerwę. No, to są jakby rzeczy, które są bezdyskusyjne, tak? No, każdy z nas rodzi się jako mały człowiek i w domyśle potrzebuje mamy i taty. I to tylko no, jakby dorośli chcą to zepsuć. Takie jest moje zdanie.
Znaczy, wydaje mi się, że bardzo ważne to, o czym pan powiedział, że w przypadku syna, czyli starszego dziecka, sprawa nie skończyła się w sądzie, czyli największe zwycięstwo przy tej porażce, jaką jest rozstanie, to największe zwycięstwo to jest to, żeby się porozumieć i żeby sprawa opieki nad dzieckiem nie trafiła do sądu.
Znaczy, ja powiem może jeszcze tak trochę z prywatnych spraw, tak? Paradoksalnie ta sprawa opieki nad starszym dzieckiem trafiła do sądu, ale z przyczyn dokuczania mi przez drugą partnerkę. Czyli jakby, no chcąc dokuczyć, próbowała zaingerować we władzę rodzicielską dziecka z mojego
pierwszego związku,
tak? Jakimś tam fałszywym donosem do sądu, który, no sąd siłą rzeczy poinformowany o nieprawidłowościach, no musiał zbadać, czy dziecko jest zabezpieczone, tak? Czy być może nie dzieje mu się tam jakaś krzywda, więc doszło do sprawy. To było...
Ale nie z inicjatywy rodziców dziecka.
Tak, tak. No sąd jakby nie miał zastrzeżeń do sprawowania przez nas władzy rodzicielskiej, no dokładnie opowiadaliśmy, na czym polega jakby piecza naprzemienna przez nas sprawowana. Także chciałbym zauważyć, że sądy niejako, jeśli jest zgoda rodziców, to nie mają żadnych przeciwwskazań do takiej formy, tak, opieki. Tylko no, jest problem z zasądzaniem i z orzecznictwem w tym zakresie, bo wielu ojców chciałoby opiekować się dzieckiem w systemie naprzemiennym,
ale jest ta szkoła, że dziecko ma mieć jeden
tak,
dom.
Tak, no pokutuje taki stary, że tak powiem, schemat, który mimo zmiany prawa, o którym wspomniał Paweł w 2015 roku, no to no władza rodzicielska to jest coś zupełnie innego, co jest na papierze. I jeszcze chciałbym dodać tutaj a propos to, co pani mówiła, że chciałaby się pani wczuć w rolę kobiet, bo paradoksalnie na przykład ja mam ograniczoną władzę nad drugim dzieckiem. Czyli jakby ojcowie, którzy się starają o opiekę nad dziećmi, zazwyczaj kobiety dokuczające, no nazwijmy to tak, tak? No, trafiamy do sądu i rozpoczyna się cała batalia, ruszają się wszystkie sprawy w zakresie alimentów, władzy rodzicielskiej, kontaktów, miejsca zamieszkania. To są, każda z tych spraw jest osobna i praktycznie musi być uruchomiona.
Czyli tak jak pan powiedział, to jest batalia.
To jest batalia. I teraz, jeśli dochodzi również do sprawy w zakresie władzy rodzicielskiej, no to rodzic, który nie mieszka z dzieckiem, no bo zazwyczaj dziecko gdzieś tam zabiera matka, czy dziecko jest małe, czy powiedzmy, no tak najczęściej jest z różnych przyczyn, to ten ojciec ma ograniczoną władzę, tylko dlatego, przez sąd, tylko dlatego, że z tym dzieckiem nie mieszka. Nie ma żadnych przesłanek.
Nie dlatego, że jest zły i tak, że je krzywdzi, dokładnie. Tylko, że z nim nie mieszka.
I teraz znów jakby pokutuje to, że ja na przykład się z tym również spotkałem. Czyli ludzie nie mając wiedzy w zakresie tego, co to w ogóle jest władza rodzicielska, przykładowo idę do dziecka do przedszkola i pani mówi, no ten ma ograniczoną władzę rodzicielską. To musiał coś przysłowiowo przeskrobać. Mhm. A to zupełnie nie tak jest. I teraz paradoks tej sytuacji polega na tym, że nazwijmy to pan Jan, który stoi pod żabką i pije piwo i również ma dziecko, ale to dziecko ma w głębokim poważaniu, on nie ma ograniczonej władzy, dlatego bo on w ogóle do sądu nie trafił. On jakby zlekceważył dziecko przy rozstaniu z matką i on po prostu nie utrzymuje kontaktu. I teraz mamy paradoks tej sytuacji, jest właśnie taki. Ojcowie starający się o dzieci poza problemami mają jeszcze ograniczoną władzę. A ci, którzy te
jako
dzieci...
dodatkowy trudność.
Tutaj z danych zebranych przez stowarzyszenie z sądów wynika, że tak naprawdę nadużycia wobec dzieci, tak zwana patologia, jeśli chodzi o rodziców czy ojców, to jest tylko 2-3%. I to rozkłada się mniej więcej równo pomiędzy matki i ojców. I w tych sytuacjach sądy ograniczają władzę, czy odbierają władzę rodzicielską. A no, to są zupełnie uzasadnione przypadki, tak oczywiście powinno być. Natomiast w dalszym ciągu w 70% ogranicza się władzę rodzicielską ojcom, tylko i wyłącznie z powodu, no tylko dlatego, że dziecko powinno po prostu mieszkać przy matce. Że orzeka się, żeby dziecko mieszkało przy matce. I, no i tu robi się paradoks. Tak naprawdę 2-3% patologii decyduje o 97% dzieci, czy no, ich rozwoju, ich życiu, o tych ojcach, którzy się starają, odbijają się po prostu od mur w sądach po prostu
i
takiej...
ty też tego doświadczyłeś, Pawle. Tak. Powiedz teraz o twojej sytuacji. Ty od 7 lat walczysz o
tak, ja w zasadzie
dziecko.
Tak, w zasadzie walczę o to, żeby mieć kontakt z dzieckiem od jego urodzenia. Natomiast te kontakty zostały w międzyczasie orzeczone, to jest kilkanaście godzin w miesiącu było orzeczone, natomiast sytuacja, kiedy wystąpiłem o rozszerzenie tych kontaktów, no tutaj jak wspomniał wcześniej Dawid, matka zrobiła tak zwaną obstrukcję procesową. No to taka gra na wygranie procesu, tylko tutaj jakby kosztem dziecka. Po prostu przestała mi umożliwiać te kontakty.
Już, w ogóle,
tak? Tak, w ogóle przestała mi umożliwiać te kontakty. Ja jeżdżę tam do przedszkola, żeby się z dzieckiem spotkać, chociaż tam przez siatkę, czy jeżdżę na treningi piłki nożnej, gdzie się spotykam.
A tam opiekunowie ci nie utrudniają?
To są dwie rzeczy. Tak jakby w przedszkolu jest tak, że mam ograniczoną władzę rodzicielską do istotnych spraw dziecka, natomiast jest tu już ograniczenie, więc pani z przedszkola jakby musi się spytać dziecka, czy ono chce. Jeżeli ono nie chce, no to nie może, nie może mi umożliwić tego kontaktu. I tu zaczyna się robić problem, dlatego że dochodzi do takiej sytuacji, która się nazywa alienacją rodzicielską. Matka robi wszystko, żeby to dziecko się bało, znaczy bało się kontaktu, nie bało...
Źle nastawia.
Tak, źle nastawia. I każe, i tutaj każe mu na pytanie, czy chce mówić, mówi, że nie, że absolutnie nie chce, że się boi i tak dalej. No więc tutaj robię różnego rodzaju, że tak powiem, omijam to, żeby ono musiało podjąć to słowo, jakby tą decyzję, samo podjąć decyzję, więc wymyślam rzeczy, żeby rozstawiam warcaby, żeby ono się zainteresowało, albo na przykład podchodzę tam gdzieś do siatki i czekam na jego reakcję. No, jeśli chodzę na trening piłki nożnej, no to, czy on mówi, czy chce porozmawiać ze mną? Nie, ale w obecności trenera na przykład mówi tak. I no to też w jakiś sposób
znaczy ja tutaj jeszcze jak mogę, bo ja doświadczam tego samego, tylko rozszerzę trochę temat, bo właśnie w obecności trenera, czy w obecności sam na sam, dziecko chce się spotkać z tatą, tylko presja mamy, która neguje i zastrasza jakby drugim rodzicem, powoduje, że przy mamie dziecko nie powie nigdy tak. Ja mam jakby z córką dokładnie taką sytuację od długiego czasu, gdzie Rzadko to się zdarza, ale mam jednak orzeczone tak zwany przymusowy odbiór dziecka na kontakty z ojcem przez kuratora. Właśnie dlatego, że matka ciągle uniemożliwiała, utrudniała i do tych spotkań nie dochodziło. No i mimo wszystko na początku kurator pytał dziecka, czy chce, tak? Czteroletniego dziecka, czy chce iść do taty. No to jest stawianie dziecka w bardzo niekomfortowej sytuacji i obciążeniu psychicznym. To jest to, co tutaj mówi Paweł. Że jakby konsekwencją tej alienacji no jest zachowanie dziecka, tak? I nie mówimy tutaj o żadnej patologii. Mówimy o normalnych rodzicach, ojcach, normalnych ludziach. Nie mówimy o żadnym alkoholu i tak dalej.
O czym Paweł mówił, że ta znikoma liczba, czy ten znikomy procent patologii rzuca się cieniem na funkcjonowanie w ogóle.
I teraz ja bym chciał powiedzieć jakby kolejną rzecz niejaką, bo w mojej sprawie moja ekspartnerka ma prawomocnie 17 tysięcy kary za niewydawanie dziecka. I teraz, jak wygląda droga prawna? To jest nie do wyegzekwowania. Tak? Czyli wchodzi tutaj w grę komornik, matka pozbywa się swoich rzeczy. To są standardowe procedury takich kobiet, które bardzo utrudniają. Tak? Czyli jakby dochodzimy do sprawy sądowej, są ukarania, sąd próbuje, aby do tego doszło, tak? Do tych spotkań, no, narzuca kary na rodziców, którzy nie wykonują tych obowiązków. No i dalej jakby znów mamy tą sytuację, że no, ojciec się stara, sąd niby próbuje pomóc, a do kontaktów nadal nie dochodzi. Poza tym, że one są w bardzo małym zakresie, no to mamy to bardzo utrudnione.
Ja myślę, że teraz czas, abyśmy zakończyli pierwszą część rozmowy. Niech słuchacze przemyślą sobie kilka tutaj jakichś ważnych stwierdzeń, które padły, a za chwilę kontynuujemy spotkanie z naszymi gośćmi, czyli Dawidem Gabarą i Pawłem Borusiewiczem.